Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina. Po najbliższej niedzieli będziemy przeżywać święto ofiarowania Pańskiego, święto Matki Bożej Gromnicznej. Niedawno patrzyliśmy na żłóbek, a w nim mały Jezus, bezradny, czekający na miłość dziecię. Na placu świątyni jerozolimskiej Maryja podała małego Jezusa Symeonowi. A on uradował się w Duchu Świętym i nazwał małego Jezusa światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Izraela. Minęły lata, Jezus żegna się z matką i idzie nad Jordan. Stanie wśród grzeszników. Najpierw Jan Chrzciciel powie o nim: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A następnie Bóg Ojciec objawi tajemnicę Syna. To jest mój Syn umiłowany. A Duch Święty w znaku gołębicy spocznie na Jezusie. Kościół nieustannie wpatruje się w oblicze Jezusa. Czytając Ewangelię, słyszymy to, co Jezus mówił do zebranych wokół Niego ludzi. Te słowa są nadal aktualne. Gdy słuchamy ich w czasie mszy świętej, są nam bardzo potrzebne. W wielkim teatrum Bożego planu stworzenia i zbawienia głównym bohaterem jest człowiek z bezcennym darem wolności. Ani Pan Bóg nie bierze nas siłą do nieba, ani szatan nie może pochłonąć nas przemocą w piekle. Bóg jako nieskończona potęga dobra i miłości zaprasza do siebie i obdarza środkami zawsze dobrymi dla osiągnięcia zbawienia. Szatan, nie przestrzegając żadnych zasad moralnych, stosuje środki złe, kłamstwo, podstęp i przemoc, aby nas zniszczyć. Na terenie wolności, którą człowiek otrzymał od Boga Stwórcy, toczy się zacięta walka i to do ostatniej chwili ziemskiego życia. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy, jak odniesienie w niej zwycięstwa. Aby je osiągnąć, trzeba dobrze poznać nieprzyjaciela. Kim jest, jakie ma możliwości, jak działa, jaka jest jego strategia i taktyka. Temat, kim jest nasz nieprzyjaciel i jak działa, jest zatem ważny, aktualny i pożyteczny. Zadajmy teraz pytanie, jaki jest cel działania szatana? Celem jest niszczenie wszystkiego, co Boże, i budowanie własnego świata, świata zła, w którym mógłby panować, ale tylko kłamstwem i przemocą, okrucieństwem i strachem. Szatan pragnie współzawodniczyć z Bogiem i jak on posiadać swoje królestwo, w którym jedyną trwałą zdobyczą może być potępiający się na wieki człowiek. Dlatego głównym celem złowrogiego działania złych duchów na ziemi jest człowiek. Jego wieczna zguba w piekle lub przynajmniej umniejszenie jego wielkości w niebie. Popatrzmy, jak zły duch dręczy ludzi. Dręczenie osób dotyczy bezpośrednio uderzenia demona w człowieka, w jego sferę ciała, uczuć, umysłu i woli. Przybiera postać różnych zaburzeń fizycznych, niewyjaśnionych tajemniczych dolegliwości, które wręcz uniemożliwiają życie, czy nawet prowadzą do śmierci. Bardzo częste przypadki wpływu magii, rzucanych przekleństw na ludzi ze strony kogoś, kto tkwi w okultyzmie. Może dojść do ataku na psychikę, aż do doprowadzenia do stanu panicznego lęku i depresji. Popatrzmy teraz na życie młodego człowieka. Podzielę się z wami jednym z przypadków. Jest to fragment opublikowanego przez tę osobę świadectwa o swoim życiu. Pisze: młody mężczyzna, student, a w tej chwili magister, chodziłem do kościoła, bo Boga widziałem jako sędziego, który wyda wyrok, jeśli go zawiodę. Bałem się więc nie tylko ludzi, ale i Boga. Kochałem go, ale zbyt słabo. Przekonałem się o tym, gdy na trzecim roku studiów dziennikarstwa ból wewnętrzny osiągnął punkt krytyczny. Potrzebowałem pomocy i silnego wsparcia. Psycholog mnie rozczarował, a inni mnie nie rozumieli. Pojawiła się po raz pierwszy w mym życiu chęć spróbowania alternatywnego sposobu leczenia, chociaż od urodzenia byłem racjonalistą. Rozpaczliwie szukałem wyjścia z tej przygniatającej mnie sytuacji. I oto jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki pojawił się w moim życiu człowiek tak zwanego sukcesu. Miał 25 lat i wszystko to, o czym marzyłem. Spokój, pewność siebie, łatwość rozmowy i silny wpływ na innych to cechy, które pasowały do niego. Powiedział, że medytuje i to nie sam, lecz z grupką przyjaciół. Po co? Spytałem. By pozbyć się lęków i zahamowań, odpowiedział. Spróbuj, sam się przekonaj. Byłem wręcz oczarowany. Tak, zetknąłem się z buddyzmem i całą gamą praktyk New Age. Medytowałem po kilka godzin dziennie, jadąc tramwajem, odmawiałem mantry, jedząc ofiarowywałem pokarm bóstwom buddyjskim, śpiąc ćwiczyłem jogę snu. A rozmawiając z ludźmi ćwiczyłem zdolności parapsychiczne, bawiąc się ich uczuciami. Szybko się uczyłem i szybko postępowałem na drodze okultyzmu. Jednak coś nie dawało mi spokoju. Otóż pod tym całym bagażem przyjemnych doświadczeń czułem pustkę w sercu. Odszedłem od kościoła, a Chrystusa zrównałem z innymi mistrzami duchowymi. Zapomniałem o Bogu, lecz nie tylko o Nim, także o szatanie. I oto pewnego letniego popołudnia 2001 roku nastąpił krach. Jakaś nieznana siła owładnęła mną zupełnie, spychając mą wolę i świadomość całkowicie na bok. Wpadłem w przerażenie, że nie panuję nie tylko nad własnym ciałem, ale i umysłem. Wcześniej, gdy jako buddysta zbliżałem się do jakiejś świątyni katolickiej, w mojej głowie rozbrzmiewały przekleństwa i gniew. Tłumaczyłem to sobie, że po prostu nie uwolniłem się całkowicie od skostniałego kościoła i jego nauk. Lecz to, co teraz zacząłem przeżywać, nie dało się porównać z niczym innym. Gniew, złość, strach, ból fizyczny. Czułem się tak, jakby ktoś zaciskał niewidzialną rękę na mym gardle, a ciało włożył w ciasną obręcz. Nikt nie potrafił mi pomóc, ani nawet wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy. Trafiłem do szpitala psychiatrycznego i tam po raz pierwszy ktoś mi powiedział, że być może to nie choroba, lecz opętanie. Był nim pewien ksiądz, który odprawiał mszę świętą w kaplicy szpitalnej. Okazało się, że pracował na misjach w Afryce i tam zetknął się z przypadkami opętania ludzi pod wpływem praktykowania czarów. Nie wierzyłem w to, ale ufałem mu. Poradził mi, bym po leczeniu udał się do egzorcysty. Po pierwszym egzorcyzmie nie czułem żadnej ulgi, wręcz czułem się gorzej, lecz ksiądz stwierdził, że potrzebna mi będzie jeszcze niejedna wizyta, by odwrócić zło, na które przystałem. Podczas kolejnych egzorcyzmów szatan się ujawnił. Poczułem, jak tracę kontrolę nad swoim ciałem. Przez moje usta zaczął przemawiać nieznany mi głos, który obrzucił księdza stekiem wyzwisk, a mnie nazwał głupcem, który na zawsze będzie mój. Z czasem, z biegiem lat, zaczął ów zły duch, który mnie dręczył, słabnąć. Nadal jeździłem do księdza na egzorcyzmy. Było coraz lepiej, lecz działo się to wolno, stopniowo i latami. Wszedłem bowiem w coś, czego do końca nie rozumiałem. Pod wpływem księdza zarzuciłem wiarę w reinkarnację, a także porzuciłem wszelkie magiczne praktyki, jakim nawet w chorobie i opętaniu się oddawałem. Dotarło do mnie, że Bóg jest mocą i miłością uzdrawiającą, a za okultyzmem kryje się po prostu szatan. Bywało, że codziennie dzwoniłem do księdza wieczorem, a on odprawiał nade mną egzorcyzm. Cały, przez telefon. Raz nawet przebył 100 kilometrów, by się ze mną spotkać i odprawić egzorcyzm w domu. Pod wpływem jego modlitw odczułem przypływ sił i ulgę w cierpieniach duchowych i fizycznych. Odrodziła się we mnie moralność chrześcijańska. Teraz żyję innym życiem. Przyjąłem z powrotem Jezusa za swego Boga, jedynego Zbawcę. Chodzę do Komunii Świętej i nie tylko w niedzielę, ale i w powszednie dni. Oddałem się kilkakrotnie Bogu w coroczne Święto Miłosierdzia Bożego i nadal idę do Boga, chociaż teraz mam Go już w swym sercu, głosząc, jak mogę, Jego nieskończoną dobroć. Wiem, że bez pomocy ludzi takich jak ksiądz, który modlił się nade mną, prawdopodobnie dziś już bym nie żył. Ale czarne myśli odeszły i teraz został mi skarb mego życia, Bóg. Alleluja. Po wysłuchaniu tego świadectwa młodego człowieka popatrzmy na kanały wnikania złego ducha w ludzkie życie. Najpierw czary, chociażby takie na własny użytek na podstawie przepisu z gazety, nieraz zamówione u wróżki czy zawodowego maga. Jest to tak zwane maleficjum, czyli czynienie zła mocą złego ducha. Następnie seanse spirytystyczne. Następnie sekty. Może najbardziej niebezpieczna jest w tym względzie organizacja Świadków Jehowy, powielająca herezję ariańską. O sekcie buddyjskiej i jej skutkach już słyszeliśmy. Kontakty z guru to niby święty człowiek, od którego ludzie biorą różne przedmioty lub guru sam daje im coś do spożycia. Następnie bioenergoterapia, reiki, inne metody tzw. medycyny naturalnej. Doświadczenia egzorcystów mówią jednoznacznie, że punktem wyjścia dla wnikania zła jest zawsze zniszczone przedtem życie religijne, czemu z reguły towarzyszy zanik zmysłu moralnego. Trzeba tu jednak zaraz zaznaczyć, że aby mówić o działaniu szatańskim, należy je stwierdzić indywidualnie, przypadek po przypadku. W tej dziedzinie nie można sobie absolutnie pozwolić na jakiekolwiek uproszczenie. Dlatego często potrzebna jest pomoc psychologa albo psychiatry. Wielu adeptów kursów ezoterycznych w krótkim czasie po nich trafia na kurację do szpitali psychiatrycznych. Czyżby prowadzący te coraz to nowe kursy o tym nie wiedzieli, jak wielką krzywdę wyrządzają ludziom? Pewna kobieta pracowała jako tłumacz przysięgły, chciała pracować jeszcze intensywniej, więc pojechała na miesięczny kurs jogi. Po powrocie musiała odbyć całą kurację w szpitalu psychiatrycznym oraz wiele egzorcyzmów. Ileż jest nieszczęść ludzi, którzy myślą, że coś nowego będą mieli, jakieś nowe doświadczenie duchowe, jeżeli pójdą na stronę jakiegoś doświadczenia czy spotkania ze złym duchem poprzez różne formy okultyzmu, ezoteryzmu czy praktyk New Age. Zawsze spotyka ich cierpienie. Psalmista w psalmie 32, wierszu 10 mówi: liczne są cierpienia grzesznika. Pan Jezus chciałby nam tych cierpień oszczędzić, prowadząc nas drogą wiary i miłości, dając nam siebie Komunii Świętej w każdą niedzielę i przebaczając nam grzechy. Popatrzmy teraz na to, co jest taką wielką potrzebą naszą i naszych rodzin. Popatrzmy na to, Jezus, do czego nas zaprasza poprzez Ewangelię, mowie eucharystycznej, o której będę często mówił, przygotowując się i przygotowując również słuchaczy do dobrego przeżywania kongresu eucharystycznego w naszej diecezji, który będzie pod koniec maja. Mamy słowa Jezusa, który daje nam siebie. Mówi: jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jezus oddaje się za życie świata i w innym fragmencie, w 10 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, mamy, można by to nazwać, takie rekolekcje dla kapłanów, dla wszystkich duszpasterzy. Ale jest to słowo również skierowane do wszystkich ludzi. Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Jezus pyta nas o miłość. Jezus pyta nas o to, czy chcemy Jemu zaufać tak do końca, w całym naszym życiu. Popatrzmy na to Słowo Boże. I w świetle tego Słowa Bożego, Słowa Chrystusa, można rozpoznać sytuację naszego życia rodzinnego w obecnym pokoleniu i w poprzednich pokoleniach. Po tym zapoznaniu się z sytuacją obecną możemy sformułować konkretne intencje modlitewne w odniesieniu do własnej rodziny, prośby o łaski Boże dla męża, dla żony, dla dzieci, dla rodzin dzieci, dla kapłanów parafii też. o łaski Boże dla całej rodziny, o miłosierdzie Boże dla zmarłych z rodziny, którzy dopełniają pokutę w czyśćcu. Następny etap modlitwy to modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o uzdrowienie planów na przyszłość, a więc oczekiwań. Modlitwa, której będziemy wsłuchiwać się w tej chwili, niech zbierze te nasze prośby. Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejdź na swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału swej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w wierze i miłości. Naucz modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie mi duch świętości małżeńskiej, rodzinnej. A zamieszkując w ich sercu, przywróci wewnętrzną pogodę, radość życia i czystość serca. Panie, wysłuchaj błagania Michała, Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi i służebnice od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Niech te słowa modlitwy przyniosą nam wielkie łaski Boże, pokój serca i radość życia, pojednanie z Panem Bogiem w rodzinach, zdolność do przebaczenia wzajemnego, zdolność do dobrego przeżywania tego czasu, który jest, którym przyjdzie już niedługo Wielki Post, którym przyjdzie również czas Wielkanocy i czas Kongresu. Jezus będzie patrzył na nas, w głębie naszych serc, czy kochamy, czy chcemy być z Nim i już tylko dla Niego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.